Wykład profesora Hala Sosabowskiego, wygłoszony w Ognisku Polskim w Londynie podczas Dni Dziedzictwa Polskiego 25 maja 2023 roku. Część pierwsza z czterech. Czy mnie słychać? Wspaniale. Dobry wieczór. Witam Państwa na dzisiejszym wydarzeniu. Wysłuchamy dzisiaj wykładu o generale i majorze Sosabowskich. Wykład poprowadzi profesor Hal Sosabowski. Dzisiejsze wydarzenie jest częścią Dni Dziedzictwa Polskiego, inicjatywy ambasady polskiej, za którą jesteśmy bardzo wdzięczni. Są dziś z nami przedstawiciele polskiej ambasady. To wspaniała inicjatywa. Jeśli będziecie Państwo mieć okazję, aby wybrać się na którykolwiek z Dni Dziedzictwa, to odbywają się one co roku w maju. Zachęcam Państwa do zaangażowania się w promowanie polskości i we wszystko, co jest związane z polskim dziedzictwem, szczególnie w Wielkiej Brytanii. Chciałabym również przedstawić Państwu panią Joannę Ludzińską z firmy Talking and Exploring, która za chwilę przejmie mikrofon. To ona jest pomysłodawczynią tego spotkania. Joanna organizuje wydarzenia pod szyldem Talking and Exploring, głównie w Londynie. Jedna z takich tras obejmuje Ognisko Polskie jako część South Kensington. To bardzo ważne miejsce. Kierowcy autobusów zatrzymywali się tutaj w latach 60. i zapowiadali przystanki po polsku. Ognisko Polskie było jednym z takich przystanków. Joanna opowie o tym, czym się zajmuje za chwilę. Wspomnę jeszcze o Centrum PIK, sponsorze dzisiejszego wydarzenia. Jesteśmy Wam bardzo wdzięczni. Joanno, oddaję Ci mikrofon. Czy mnie Państwo słyszycie? To fantastycznie. Nazywam się Joanna Dudzińska. Jestem prezesem firmy Talking and Exploring. Organizujemy takie jak to wydarzenia, również online. Głównym jednak naszym zajęciem są spacery po mniej znanych miejscach. Każdy taki spacer jest inny. Chodzi nam o zbliżenie do siebie ludzi ze zróżnicowanych środowisk oraz uczenie się zarówno od siebie, jak i o sobie nawzajem. Jestem zachwycona i wdzięczna za Dni Dziedzictwa Polskiego, bo urodziłam się i wychowałam w Polsce. I dziś mogę polski Londyn włączać do naszej oferty. Firma Talking and Exploring narodziła się z małej grupy ludzi o podobnych upodobaniach, której nazwa jest bardzo długa. Ealing, bo tam mamy siedzibę, choć nie ograniczamy się tylko do Ealing. Ealing Walking, Talking and Exploring Group. Dużo słów, ale nasze logo to skraca. Grupa ma obecnie około 1600 członków. Jest wspaniałym narzędziem komunikacji między nami i dzielenia się pomysłami czy zdjęciami. Zachęcam do odwiedzenia nas i zobaczenia tego, co już zrobiliśmy. Braliśmy udział w Dniach Dziedzictwa Polskiego, współdziałając z różnymi organizacjami. Jesteśmy bardzo wdzięczni Centrum PIK jako naszemu głównemu partnerowi oraz Ognisku Polskiemu za zgodę na zorganizowanie tego wydarzenia. Dla nas jest to bowiem rodzaj dalszego ciągu, czegoś, co zaczęło się w zeszłym roku, kiedy poznałam profesora Hala Sosabowskiego w mediach na grupie Ealing History. kiedy dowiedziałam się, że zbieżność jego nazwiska z nazwiskiem jego słynnego pradziadka to nie przypadek, a generał Sosabowski był jednym z bohaterów zeszłorocznych Dni Dziedzictwa Polskiego, profesor musiał uświetnić jedną z naszych wycieczek. I rzeczywiście, dołączył do takiej wycieczki wraz ze swoją młodszą siostrą. Nasz spacer wiódł przez Acton, śladami jego wielkiego przodka. Byliśmy przy domu z tablicą upamiętniającą fakt, że mieszkał tam generał. Dziękuję Państwu za przybycie. Jestem bardzo szczęśliwa, mogąc Was przywitać w tym właśnie miejscu. Dawidzie. Dziękuję, Joanno, za Twoje wprowadzenie i ciężką pracę w przygotowaniu tego wydarzenia. Nazywam się David J. Persad i jestem dyrektorem generalnym PIK, Polskiego i Wschodnioeuropejskiego Chrześcijańskiego Centrum Rodzinnego. Zastanawiać Was może pewnie, jak to jest nie mówić po polsku, a kierować pracą charytatywnego Centrum dla Imigrantów z Europy Wschodniej Polski. To zabawna historia i opowiem ją całą, ale później, jako że wszyscy czekają na wykład. Pomagamy polskim i wschodnioeuropejskim migrantom osiedlić się w Wielkiej Brytanii od wczesnych lat 2000. Mamy przedszkole i miejsce dla osób starszych. Udzielamy również wszechstronnej pomocy osobom z Polski i Europy Wschodniej w ubieganiu się o zasiłki zdrowotne, mieszkaniowe i tym podobne. Mamy bardzo dobry zespół doradców, którzy dla nas pracują. Jestem bardzo szczęśliwy, że sponsorujemy to wydarzenie. Dla mnie to ważne, ponieważ generał Sosabowski i polscy lotnicy RAF-u przybyli tutaj, aby razem z nami przelewać krew w obronie wolności podczas II wojny światowej i są naszymi braćmi. Widać też, że Polska i Wielka Brytania mają długą wspólną historię. Cieszę się również, że rząd polski wsparł to wydarzenie i mam wielką wiarę, że Europa będzie coraz lepiej przygotowana na ewentualną przyszłą agresję ze wschodu. Dziękuję. Zdaje się, że chce mnie pani przedstawić. Panie i panowie, pozwólcie, że przedstawię dzisiejszego mówcę, profesora Hala Sosabowskiego. Miło Was widzieć. Nazywam się Hal Sosabowski. Jestem profesorem na Uniwersytecie w Brighton. Jest dla mnie przyjemnością i rodzinnym obowiązkiem, choć bardziej przyjemnością, opowiedzieć o tych dwóch mężczyznach. Moim pradziadku, generale, którego wszyscy znają, ale także o jego synu, majorze, o którym nie wiemy tyle, ile powinniśmy, ponieważ był on skromnym człowiekiem. Opowiem Wam więc o nim, bo on tego sam zrobić nie może. Daję ten wykład po całej Europie, bo to zarówno przyjemność, jak i obowiązek. A to wszystko przez przypadek. Po pierwsze jednak wprowadzenie i zasady w bitwie, z których pierwsza brzmi: ludzie na tej sali wiedzą o tym wszystkim więcej niż ja. Zdziwicie się, jak często podczas wykładu jakiś entuzjasta operacji Market Garden dokładnie wie, który jeep zjechał z którego mostu i zaczyna się oburzać, co potem załatwiamy na parkingu. Druga sprawa. Nie mówię po polsku. Tak, nie przykro. Jestem polskim obywatelem, bo wypełniłem wszystkie formularze na tej podstawie nazwiska, ale pewnie zmasakruję tutaj język polski. Strasznie mi przykro. Liczę na Waszą pomoc. Zanim pójdziemy na drinka, opowiem o wczesnym życiu generała i o formowaniu się brygady. Potem mała przerwa. A potem dla entuzjastów wojskowości trochę o operacji Market Garden i filmie O jeden most za daleko, który będzie naszym głównym źródłem odniesienia. Opowiem o tym, co zrobili Polacy podczas Market Garden, o czym nie mówi się zbyt wiele. Zobaczycie kilka rzadkich zdjęć. I rzecz dla mnie najważniejsza, to człowiek za mundurem generała. Kim był i co się z nim stało po wojnie, bo nie jest to szczęśliwa historia. Jest smutna i dopiero pod koniec trochę szczęśliwsza. Dużo pracy przed nami. Od czasu do czasu słyszę, czy możesz ten wykład trochę skrócić? Nie, nie mogę. Albo opowiem całość, albo nie warto o tym mówić wcale. Zauważyłem w planie, że 2-godzinne sesje, o które prosiłem, zostały skrócone. Nie wyjdziecie stąd, aż nie skończymy, jasne? Na pewno chcecie poznać moją błyskotliwą karierę wojskową. Nie ma takiej. Z pewnością złamałem serce generała i majora, ale jako notka dla służb mundurowych jesteście tutaj wybraną publicznością i możecie mnie zobaczyć w mundurze policjanta w Hammersmith. Byłem tam na okresie próbnym. To zdjęcie zostało zrobione w latach 80. I co widać? Tylko spójrzcie. Tak chodziłeś po ulicy? A tak, popatrzcie na fryzurę. Ale odbyłem okres próbny na posterunku policji w Hammersmith, a potem pojechałem do RPA. Miałem przerwę w karierze, jakieś 30 lat temu. Myślę, że już się domyślili, że nie wrócę do pracy w policji. Tak jak mój pradziadek, wysadzam rzeczy w powietrze, ale płacą mi za robienie tego w sposób edukacyjny. Jeżdżę po całym świecie, zajmując się naukami przyrodniczymi. I tak, to Rosja. Co roku jeżdżę do Moskwy i robię pokazy naukowe dla dzieci w Moskwie. I najwyraźniej nie byłem tam ostatnio. Będziecie zdumieni, ale zapytali, czy chcesz przyjechać i zrobić pokaz w tym roku? Na co ja? W tym roku? Na co ja? Zaraz. Chcecie, żebym przyjechał do Moskwy robić eksplozję? Jeszcze przed powieczorkiem byłbym na Łubiance. Powiedziałem więc, że nie mogę tego zrobić. To jest mój drogi kolega Dave. Zmarł w listopadzie, bardzo niespodziewanie. Świetnie się razem bawiliśmy, robiąc różne rzeczy. To jest Derwisz. Prawdopodobnie na to zasłużył, bo zajął się ogniem. Z pewnością będziecie podziwiać moje odznaczenia, które dostałem za czyny niezwykłej odwagi i męstwa, wszystkie dokonane za pomocą laptopa i wskaźnika laserowego. To jest złota odznaka ZPS, Związku Polskich Spadochroniarzy. Podobno generał dostał pierwszą, a ja ostatnią, co brzmi całkiem nieźle. To pani Irena Hrynkiewicz. Zmarła w zeszłym roku. Była sekretarzem ZPS, ale także matką chrzestną barw związku. Powiedziałam jej synowi, że zawsze będziemy o niej mówić na moich wykładach. To my w centrum Sikorskiego. Ten tu ma teraz 22 lata i jeździ Mitsubishi. Widać, jak stare jest to zdjęcie. A pani Irena była polskim bohaterem. Powiedziałam jej synowi Richardowi, że będę o niej mówił, ponieważ była wielką patriotką. A więc to ona z panem Hermanem, ostatnim przewodniczącym ZPS. Jak wszyscy dobrzy naukowcy, korzystam z pracy innych. Jestem zbyt leniwy, by prowadzić własne badania. Pomysł tego wykładu powstał, kiedy wraz z tym młodym człowiekiem, 25 lat temu, przypadkiem, zrobiliśmy razem wykład dla Stowarzyszenia Pułku Spadochronowego. Niektóre z bardzo rzadkich zdjęć, które zobaczymy, należą do niego. A ten facet urodził się, Simon Almer, urodził się w niewłaściwym kraju. Jest Anglikiem, który chciałby być Polakiem. Chodzi tylko z polskimi dziewczynami, je pierogi na obiad i każdego dnia robi polskie śniadanie. Zrobił dla mnie korektę. A to ponownie Mike Russell. Pisze o generale generalnie, a o Polakach w szczegółach. A to Holender, Okko Lursema. Jest jednym z ludzi, o których mówiłem. Zawsze mnie beszta, kiedy przychodzi na moje wykłady i wysyła mi listę poprawek, pisząc: popraw to i odeślij mi z powrotem. Tego potrzebujemy, ludzi, którzy trzymają nas w ryzach. Zacznij zmieniać historię, a stanie się fikcją. A to mój kolega Tomasz, emerytowany pułkownik z 6. Brygady. Pomaga mi w wykładach w Polsce. Nie zadzierałbym z nim, tylko spójrzcie. Holendrzy troszczą się o nas. Ronnie Weyers prowadzi Muzeum Hartensteina, robiąc dokładnie to, co powinien. Tak zresztą jak Arno Balthusen. Piotr Samarek, charge d'affaires, który dosłownie wkłada w to pieniądze, ściągnął mnie do Holandii, abym wygłosił tam wykład. Pewnie chcielibyście się upewnić, że nie jestem jakimś oszustem wziętym prosto z ulicy. To nasze drzewo genealogiczne. To generał, to jego syn, o którym powiem. Drugi syn, mój ojciec, mój wujek, a tu ja i mój kuzyn Jeremy. To bardzo znane zdjęcie z czterema pokoleniami. Generał ubrany na brązowo, a na prawo od generała stoi major. Jego twarz wygląda trochę dziwnie, prawda? Został postrzelony w twarz w czwartym dniu Powstania Warszawskiego i stracił drugie oko. Pierwsze stracił, kiedy był chłopcem. Więcej o nim później. Na lewo od generała jest mój ojciec ubrany na czarno, a po lewej stronie mojego ojca wujek na brązowo, a ja na biało. Tak. O taką reakcję mi chodzi. Zaczniemy więc rozmawiać o historii. I tak aż do przerwy. Pół godziny o tym, jak to się wszystko zaczęło. To zdjęcia Darka. I zaraz zacznę masakrować wasz język. Wybaczcie. Przebaczenie wyzwala zarówno wybaczającego, jak i winnego. Stanisławów we współczesnej Ukrainie. To zwykła polska rodzina. Ojciec i matka generała, brat Julian, siostra Janina. Zwykła rodzina. Nic nadzwyczajnego. To druga RP. Za wiele tu szczegółów. To nie jest wykład, ale lista punktów orientacyjnych, abyście po pobraniu wykładu z linku, który wam podam, gdy się do mnie napiszecie, mogli studiować temat w wolnym czasie. Tak dużo jest tu wydarzeń. Dostaniecie link, pobierzecie plik i będziecie mogli studiować temat w wolnym czasie, a ja będę zadawał pytania. W każdym razie tutaj, w pobliżu Rumunii, Stanisławów. A to są bardzo rzadkie zdjęcia generała w młodości, zajmującego się zwykłymi sprawami. Nasz bohater stanął na rozdrożu, ponieważ w 1994 roku zmarł jego ojciec. I to zmieniło wszystko, bo kiedy miał chyba 11 lat, przejął prowadzenie rodzinnego domu. Stał się panem domu. W swojej autobiografii, którą będzie można kupić po tym wykładzie, opowiada o kłopotach z utrzymaniem i jak musiał znaleźć pomoc dla rodzinnych finansów. Robił to, udzielając korepetycji swoim rówieśnikom w szkole, a rodzina musiała się przeprowadzać. Nagle więc na refleksyjnego młodzieńca spadły poważne obowiązki, a jego matka przejęła prowadzenie. Zarabiał pieniądze dla rodziny. Nie miał zbyt wiele, ale rozpoczął swoją przygodę z turystyką. Wspinał się w Karpatach i dołączył do harcerzy. A to wczesne zdjęcia harcerzy ćwiczących strzelanie. W pewnym momencie został wcielony do armii austriackiej. Był to moment o wielkim znaczeniu. Został wcielony do wojska i wspinał się po szczeblach kariery. Niektóre z iskier, jakie krzesał z brytyjskich dowódców, wynikały z faktu, że tamci byli klasą oficerską, a on był skutecznym podoficerem, który bardzo szybko awansował. Oto on jako starszy sierżant podchorąży w armii austriackiej. To bardzo rzadkie, koloryzowane zdjęcie. Jest taki wspaniały facet, Mirek Szponar. Pokolorował niektóre z tych zdjęć i nieco je ożywił. Wyglądają ślicznie. Generał opisuje tę część I wojny światowej jako Polaków w rosyjskich mundurach, zabijających Polaków w mundurach austriackich. Polacy zabijali Polaków, ponieważ byli spisywani na straty. Został ranny w krwawej bitwie w tym mieście. Wymówiłbym jego nazwę, Przemyśl, ale liczę się z ostrą krytyką, więc nauczcie mnie tej wymowy. O właśnie, no, prawie idealnie. został ranny. Mam zdjęcie, a właściwie pocztówkę. Z tyłu jest jakiś dziwny napis. To ciekawe zdjęcie, ponieważ jest jedynym, jakie widziałem, na którym generał wygląda na nieco niepewnego siebie. W każdym razie wyróżniał się i w późnych latach 20. był jednym z trzech żołnierzy, którzy przeżyli z batalionu liczącego 250 osób. To była krwawa, straszna wojna, w której wszędzie dochodziło do zbrodni wojennych, a on ją przeżył. Między wojnami wszystko się zmieniło. Warszawa stała się Paryżem w Europie Wschodniej, a on poszedł do Wyższej Szkoły Oficerskiej i został pracownikiem naukowym. Zaczął pisać książki wojskowe, które stały się podręcznikami dla kolegium sztabowego. Mamy kilka ładnych zdjęć. To standardowe zdjęcie z kolegium sztabowego, ale jest na nim coś zachwycającego. Przybliżmy. Oto on. Wygłaszam ten wykład od 20 lat, a on ciągle rośnie o kolejne slajdy, bo za każdym razem ktoś mówi mi o czymś, czego wcześniej nie wiedziałem. Tu zauważyłem to. Jeden, dwa, trzy ordery Virtuti Militari. Większość z was wie, ale i tak powiem, że Virtuti Militari to polski Krzyż Wiktorii. Jest to najwyższe odznaczenie wojskowe obok cywilnego Orderu Orła Białego. Więc to nie są nauczyciele, to są praktycy, którzy nauczają. Tak Polacy uczyli swoich żołnierzy. Potem pokażę wam medale Stasinka, które siłą zabrałem mojemu ojcu. Jest tu też Virtuti Militari. Więcej o tym w drugiej części wykładu. To historia i ludzie, którzy ją tworzyli. Sosabowski jest tutaj. Ważny dokument historyczny z listą nazwisk. Do pobrania później. Przeniesiemy się do roku 1938 i 1939, kiedy Polska została zaatakowana. W tym czasie jest on dowódcą pułku Dzieci Warszawy. Widzimy go tu, pełnego galanterii. Walki były bardzo krwawe. Groszow? Grochów. Rozumiem. Delikatne poprawienie. John jest tutaj i jak będą kłopoty, on się nimi zajmie. Chodzi o to miasto. Później dostanie swój Virtuti Militari za czyny tam dokonane. Stasinek, jego syn, walczył również. A kiedy Warszawa skapitulowała, obaj zostali schwytani i obaj zdecydowali, że są zbyt zajęci, aby pójść do obozu jenieckiego. Uciekli więc. Stasinek został w kraju i wstąpił do Armii Krajowej. Ale generał przeszedł bardzo długą, okrężną drogą do wolności. To jest ciekawe. Widziałem ten diagram, który znajduje się w poprzedniej wersji tej książki na okładce. To jedna z tych rzeczy, które były ukryte, choć na widoku. Nigdy tak naprawdę na niego nie spojrzałem. Ktoś zwrócił mi uwagę, że to była trasa, którą obrał generał. Przebył całą drogę przez Węgry i Włochy do Paryża, aby złożyć raport sytuacyjny generałowi Sikorskiemu, a następnie otrzymał rozkaz udania się do Anglii. Przez lata nie przywiązywałem do tej mapy uwagi. Aż wreszcie ktoś mi powiedział, że to nie mapa, ale trasa ucieczki z Warszawy. A tu jest stary i brudny statek, zwany Alderpool, który popłynął z Francji do Plymouth z około 3000 ludzi na pokładzie. Głównie z 4. Polskiej Dywizji Piechoty, czyli Armii na Wychodźstwie we Francji. I co najważniejsze, był to bezładny tłum. Nie było struktury dowodzenia. Sosabowski powiedział więc, ja tu dowodzę. Tak właśnie robił. I tak zrobił tym razem. Zaczął doprowadzać ich wszystkich do formy. Alderpool dopłynął do Plymouth, a stamtąd żołnierze zostali przetransportowani do Szkocji i przybyli do Glasgow, gdzie był ktoś równy rangą mojemu pradziadkowi, kto oznajmił, ja tu dowodzę, a mój pradziadek na to, nie ty, ale ja. I na tym sprawa się zakończyła. Sosabowski przejął dowodzenie. Wojska zostały podzielone. Generał Maczek objął brygadę pancerną. Paszkiewicz, brygadę piechoty. Jest to przedmiotem dyskusji, ale jak mówił pradziadek, dostał on to, co zostało i był z tego zadowolony. Byli to żołnierze chorzy, niedożywieni i kilku chłopaków z nie najlepszą przeszłością kryminalną. Ale generał powiedział, nie obchodzi mnie to. Nie obchodzi mnie, co było wcześniej. Jeśli chodzi o nas, to stworzymy siły zbrojne, które wyzwolą Warszawę.